Na początku dzisiejsze nabożeństwo chcę, żeby przebiegało pod tym głównym wątkiem czy tematem, jaki jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Prześladowanych Chrześcijan. I dlatego na początek i te słowa, że oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Myślę, że w Księdze Apokalipsy są takim kluczem do zwycięstwa w tej duchowej walce. To jest rzecz, którą my też potrzebujemy jak najbardziej przyjmować. Dlatego, że wiecie, też akurat tak się składa, że piątek był Dzień Niepodległości. Ja się teraz częściej skłaniam ku temu, żeby wykorzystywać takie święta i odwoływać się do tego. Pamiętam, że jak się nawróciłem, to moje podejście do patriotyzmu było takie, ja jestem obywatelem nieba. Mnie ta ziemska ojczyzna tak niewiele obchodzi. Ale wiem, że jestem o tym przekonany, że to nie ze mnie, ale że to Bóg doprowadził mnie do miłości do ojczyzny. Że moje nastawienie wymagało zmiany. Tak, jesteśmy obywatelami, mamy podwójne obywatelstwo. Jesteśmy obywatelami Królestwa Niebieskiego, ale jesteśmy też Polakami. Wiecie, i kocham nasz kraj. Uważam, że on jest piękny, że jest wyjątkowy. Biblia mówi o tym, że Bóg wyznaczył granice dla każdego kraju. I cieszę się, że jestem Polakiem, że urodziłem się Polakiem, że dane mi jest żyć w tym czasie. I wiecie, kiedy myślę o tym Dniu Niepodległości, to chociaż z jednej strony oczywiście żyjemy w jakiś sposób w wolnym kraju, to z drugiej strony ten kraj dalej jest zniewolony. Bo ludzie, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Więc on nadal potrzebuje niepodległości, nadal potrzebuje wyzwolenia i potrzebuje ludzi, którzy będą o to walczyć. I to, że my dzisiaj mamy tak dobrze, że powiedzmy tak, że mamy w miarę dobrze, w porównaniu na przykład do tych wierzących, o których mogliśmy troszeczkę usłyszeć i zobaczyć, to myślę, że to jest też zasługa tego, że ktoś inny wcześniej przelał krew, żeby walczyć o naszą wolność. Ile tysięcy ludzi walczyło, że przelało swoją krew, tak? 123 lata niewoli i wiele innych historii. Dobrze o tym wiemy. Ale ja doceniam to, co inni zrobili. I że dzisiaj dane nam jest żyć w takim właśnie kraju. Ale z drugiej strony, ja myślę, że my dalej potrzebujemy walczyć. Tego jakby to, co jest charakterystyczne w polskim narodzie, że potrafi walczyć, że ma serce do walki, kiedy chodzi o obronę i tak dalej, że to poświęcenie wielu polskich żołnierzy jest uznawane za przykład na świecie, że trudno o drugiego takiego żołnierza jak Polaka. Inni nie dawali rady, dopóki nie posłałeś polskich żołnierzy. Oni dali radę. Dlaczego? Bo kochali swój kraj i walczyli za swój kraj. I dlatego byli zdobyć się na najwyższe poświęcenie, żeby udowodnić, że można. I myślę, że skoro to potrafili zrobić nasi rodacy w taki naturalny, ludzki sposób, o ileż bardziej my w Królestwie Bożym. O ileż bardziej my w Królestwie Bożym. Więc po pierwsze, Słowo Boże mówi, że oni zwyciężyli diabła przez krew baranka. I ta krew baranka zawiera w sobie dwa aspekty. Po pierwsze, że jak tu jest powiedziane o oskarżycielu, który oskarża dniem i nocą przed Bogiem wierzącym. Ale my wiemy, że krew baranka oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Z wszelkiej nieprawości. Że to, co mówi Biblia w liście do Rzymian, w 8 rozdziale tak pięknie, że teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. I dalej również w tym rozdziale. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Ale myślę, że krew nie tylko mówi o oczyszczeniu z naszych grzechów, ale krew baranka, zwyciężyli przez krew baranka, dlatego, że krew baranka jest dowodem największej miłości, która przelała swoją krew za nasze życie. I o tym mówi dalej list do Rzymian. To, co dzisiaj też śpiewaliśmy. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W tym wszystkim zwyciężamy. Tak? W czym? W prześladowaniu, w ucisku, w utrapieniu, w głodzie, w nagości, w niebezpieczeństwie, w śmierci. Zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. I skoro ludzie są w stanie wierzyć i kiedy się czyta te wszystkie informacje o tym, co się dzieje w tych krajach, to wiecie, jak to ktoś kiedyś powiedział już dawno, dawno temu w wiekach, że krew męczenników jest nasieniem Kościoła. O tym też oficjalnie ciężko się dowiedzieć, media o tym nie trąbią, ale takiego wzrostu chrześcijan, jaki teraz notujemy w prześladowanych krajach, szczególnie w islamskich krajach, nigdy nie było. Nigdy. To są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się nawracają do Chrystusa Jezusa, świadomi tego, że już jutro mogą nie żyć. Ale dlaczego? Dlaczego są ludzie gotowi tak bardzo ryzykować? Dlatego, że poznali, jak wielka jest miłość Chrystusa. I to, co również tutaj w tych filmikach było powiedziane, módlcie się o to, żebyśmy mogli głosić Chrystusa, żebyśmy mogli objawiać tą miłość innym. Oni nie myślą o ucieczce z tych krajów. Chociaż niektórzy z nich uciekają, bo pozostać na przykład w wiosce oznacza, że jutra nie przeżyjesz, bo cię zatłuką. Ale wielu z nich zostaje w tym kraju, nie myśli o wyjeździe z kraju, żeby tylko głosić Ewangelię. Oni zwyciężyli diabła przez krew baranka. To, co powiedział apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 14-15 wiersz. Skoro jeden za wszystkich umarł, to wszyscy żeśmy pomarli. Abyśmy odtąd nie żyli już więcej dla siebie, ale dla tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Żyjemy dla Jezusa, a to oznacza się, że moje życie nie jest już więcej moje. Należy do Niego. Należy do Niego. Więc oni zwyciężyli Go przez krew baranka, po drugie, przez słowo świadectwa swojego. Przez słowo świadectwa. Ciekawostką jest to, że w języku greckim słowo świadek jest równa się słowo męczennik, martyrs. To jest jedno i to samo słowo. Świadectwo równa się męczeństwo. Każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. I Apokalipsa szczególnie to podkreśla, kiedy mówi o świadkach, kiedy mówi o otwarciu piątej pieczęci, mówi o duszach zabitych dla Słowa Bożego i przez to, że złożyły świadectwo. Że w wielkim ucisku przyjdzie tak wielki tłum przed Boży tron, że ciężko go będzie policzyć, tłum męczenników. Właśnie. I my to widzimy, tak, że niby w tym świecie coraz większy jest przyczyną prześladowania chrześcijan i nie od dziś wiadomo, że w ostatnich latach zginęło więcej chrześcijan zamordowanych za wiarę niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Więc oni zwyciężyli przez słowo świadectwa swojego i to, co apostoł Jan rozwija w swoim pierwszym liście na temat świadectwa, kiedy mówi w taki sposób. Piąty rozdział pierwszego listu Jana od 4 wiersza czytam. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wszystko, co jest narodzone z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem jest wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Tylko ten, kto wierzy, jest w stanie zwyciężyć. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. Może to trochę tajemniczo brzmi, tych trzech świadków, woda, krew i duch, ale kiedy chodzi o wodę, to chodzi tu o chrzest Jezusa Chrystusa. kiedy Jezus przyszedł do wód chrztu, wyszedł natychmiast z wody na znak tego, że kim jest? Niepokalanym barankiem. Bez grzechu. I wtedy rozstąpiło się niebiosa, tak? Bóg wypowiedział, złożył swoje świadectwo. Oto jest Syn mój umiłowany. To jest mój Syn umiłowany. To jest ta woda. To świadectwo wody. Świadectwo, kiedy Jezus przystąpił do chrztu i Ojciec wydał swoje świadectwo, że to jest Syn Jego umiłowany, ten, który jest niepokalanym barankiem. Natomiast krew mówi o ofierze Jego na krzyżu, że ten niepokalany baranek został złożony w ofierze za nas. I kiedy czytamy opis śmierci Jezusa Chrystusa, widzimy to, że niewierzący ludzie, jakim byli setnik i Jego żołnierze, kiedy przebili bok Jezusa i wtedy też właśnie wypłynęła woda i krew, to i setnik, i towarzyszący my ludzie, niewierzący ludzie, poganie, powiedzieli, co wypowiedzieli? Oto ten był prawdziwie Synem Bożym. Świadectwo. Oni złożyli to świadectwo. Natomiast Duch Święty jest tym, który poświadcza to. Ten, który doprowadza do prawdy i składa świadectwo o Jezusie. I jak mówi list do Rzymian, też 8 rozdział, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Więc Duch Święty świadczy wespół z naszym duchem. To jest ta rola Ducha Świętego, który poświadcza nam Chrystusa i poświadcza nam to, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Tych trzech świadków, którzy są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. To jest Syn mój umiłowany przy wodach chrztu. Potwierdzenie tego przy śmierci na krzyżu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Są bardzo twarde słowa. Jeśli wierzymy w Jezusa, mamy w sobie świadectwo. Mamy w sobie to świadectwo. Świadectwo o tym, co zrobił Jezus, że to jest prawdziwe. Ale jeśli nie wierzymy, to tak, to czynimy z Boga kłamcę. Gdyż nie uwierzyliśmy świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To, co my nazywamy pewnością zbawienia, że my mamy przez wiarę w Jezusa pewność zbawienia. Nie musimy drżeć o to, czy Bóg nas jest w stanie uratować, czy nie jest w stanie nas uratować. Takie jest to świadectwo. Świadectwo wymaga złożenia je, wyznania przed ludźmi, tak? Tak jak Jezus powiedział. Kto się zaprze mnie przed ludźmi, przed tego i ja się zaprę przed moim Ojcem. Dlaczego Jezus powiedział te słowa? Dlatego, że będzie wielka presja, której tutaj też widzimy. Ten jeden człowiek mówił o tym, że wyparł się Chrystusa. To takie przecież ludzkie, jeśli mają cię zabić. I że wielu ludzi rzeczywiście od wiary się odwraca. Dlatego ten trzeci element, o którym jest mowa w 11 wersecie 12 rozdziału Księgi Objawienia. Oni zwyciężyli go nie tylko przez krew baranka, nie tylko przez słowo świadectwa u swoich, ale też przez to, że nie umiłowali swojego życia, by raczej je obrać niż śmierć. To znaczy się, że byli gotowi oddać swoje życie za Jezusa. I to, co dzisiaj śpiewaliśmy, to, co powiedział apostoł Paweł, chrześcijaństwo daje nam zupełnie inną perspektywę na życie i śmierć. Dlatego Paweł mógł powiedzieć, śmierć zyskiem jest. Śmierć nie jest stratą, jest zyskiem. Dla mnie jest zyskiem, tak? On to rozumiał, Paweł. Że jeśli ma umrzeć, to niech nawet przez swoją śmierć, ale niech przez Jego śmierć będzie uwielbiony Jezus. Nie ma nic ważniejszego. Nie ma nic ważniejszego, niż żeby był uwielbiony Jezus. Czy przez życie, czy przez śmierć. Wiecie, przeczytam wam pewną pieśń śpiewaną w Chinach, gdzie także Kościół jest bardzo prześladowany. W Chinach śpiewa się pełną mocy pieśń. I teraz cytuję jej słowa. Od czasu, gdy w dzień Pięćdziesiątnicy powstał Kościół, uczniowie Chrystusa gotowi byli składać siebie w ofierze. Dziesiątki tysięcy zginęło po to, by można było głosić Ewangelię. W ten sposób zdobyli wieniec życia. I refren. Być męczennikiem dla Pana, być męczennikiem dla Pana. Jestem gotowy do chwalebnej śmierci dla Pana. Ci apostołowie, którzy do końca umiłowali Pana, gotowi byli pójść za Nim, ścieżką cierpienia. Jan był zesłany na samotną wyspę Patmos. Szczepan był ukamienowany przez rozścieczony tłum. Mateusz zadźgany w Persji przez motłoch. Marek został rozdarty na pół przez konie. Lekarz Łukasz brutalnie powieszony. Piotr, Filip i Szymon zostali ukrzyżowani. Bartłomiej odarty żywcem przez barbarzyńców. Tomasz zginął w Indiach, gdzie pięć koni rozdarło jego ciało na kawałki. Apostołowi Jakubowi ściął głowę król Herod. Mały Jakub był przepiłowany na pół. Juda przywiązany do pala i zabity strzałami. Maciejowi ścięto głowę w Jerozolimie. Paweł został męczennikiem za cesarza Nerona. Jestem gotowy wziąć krzyż i kroczyć naprzód, iść z apostołami drogą poświęcenia, aby dziesiątki tysięcy cennych dusz mogło doznać zbawienia. Jestem gotowy porzucić wszystko i być męczennikiem dla Pana. Zobaczcie, u nas się nie śpiewa takich pieśni, nie? Bo u nas nie ma takiej sytuacji. Ja cytuję wam tą pieśń, ona jest straszna. Straszna jest, tak? Jak się to czyta, ale takie są fakty. Kiedy w Chinach to jest na porządku dziennym, w dalszym ciągu, i to stało się tam, to sprawia, że ci ludzie są gotowi iść za Jezusa. Tam nie ma połowicznie wierzących ludzi. Bo każdy, kto przyjmuje Jezusa, jest świadomy tego, że jest, może go zginąć. Tak? Ale zobaczcie, co to powoduje. Jeszcze jeden cytat. Brat Yun, ten człowiek, który jest znany z tej książki Człowiek z nieba, w swojej innej książce Powrót do Jerozolimy, gdzie opowiada o akcji misyjnej Kościoła chińskiego, właśnie by głosić Ewangelię w krajach islamskich. Dlaczego? Bo wszyscy zachodni misjonarze, kiedy tam jest zagrożenie życia, organizacje misyjne wycofują swoich misjonarzy, ambasady i tak dalej. A Chińczycy nie. Oni wiedzą, że zginą. I kiedy została wysłana pierwsza grupa misjonarzy, tygodnia nie przeżyła ta grupa. Tygodnia nie przeżyła. Zaraz wysłali następną. I słuchajcie, co on powiedział. Zachodni chrześcijanie często pytają nas, dlaczego w Chinach trwa prześladowanie, którego w ogóle nie ma na Zachodzie. Istnieje kilka odpowiedzi na to pytanie, ale można też odpowiedzieć pytaniem. Czy odważnie głosicie prawdy Słowa Bożego grzesznikom? Jeżeli zaczniecie to robić, wkrótce spotka was prześladowanie. Kraje muzułmańskie i buddyjskie mogą nas torturować, uwięzić, głodzić, ale nie mogą zrobić niczego ponad to, czego doświadczyliśmy już w Chinach. Tysiące młodych mężczyzn i kobiet wyruszą jako misjonarze, nie bojąc się umrzeć dla Jezusa. Nie boją się przelać krwi, ponieważ wiedzą, że ich ciała są tylko tymczasowymi namiotami, które mają zostać użyte na służbę Panu i że pewnego dnia znajdą się w raju, gdzie nie będzie bólu i łez. Oni nie tylko są gotowi umrzeć za Ewangelię, oni spodziewają się śmierci. Tylko w takim duchu można wysłać rzeczywiście tysiące misjonarzy, którzy wiedzą, że idą wręcz na pewną śmierć. Ale wiecie, coś jest takiego w tym kościele chińskim czy tych innych kościołach prześladowanych, że oni rozumieją tą wartość, że śmierć zyskiem jest. Dla nas to jest po prostu jakaś bajka, jakaś taka fikcja. No o tym czytamy, o tym możemy nawet mówić, ale dla nas to są rzeczy bardzo odległe. Bo kto nam w Polsce co zrobi? krzywo się na nas spojrzy, obgada nas. Mnie co najgorsze chyba spotkało w Starogardzie kiedyś, że pewien ojciec z nożem na mnie wyszedł. Ale on tylko chciał mnie nastraszyć. Tak mi się wydaje, że nie chciał mnie naprawdę zabić. Ale był bardzo, bardzo rozdrażniony. Bo jego synowi, 18-letniemu głosiłem Ewangelię, on mnie zaprosił do domu. Więc co mogło nam innego zrobić? My nie wiemy, jak długo oczywiście taki stan rzeczy może trwać. Tak? Był pewien prorok Pat Holoran, który zapowiadał, już nie pamiętam, że w 2018 czy 2020 roku w Polsce zacznie się prześladowanie Kościoła, kiedy wystąpi prorok i powie, że na drugi dzień zapadnie się budynek telewizji publicznej. I tak się stanie. Więc dużo czasu nam nie zostało. Wkrótce się przekonamy, czy się spełni Jego słowo. Tak czy siak, wiecie, myślę, że jesteśmy coś winni naszym braciom. Z jednej strony sami potrzebujemy wglądać w nasze życie, żeby ono nie było tylko takim cukierkowatym życiem chrześcijańskim, dlatego że jest nam dobrze. I to nas nic nie kosztuje tak naprawdę. Nic to nas nie kosztuje, albo niewiele nas kosztuje, ponieważ nigdy nie wiemy, co nas będzie czekać. I może nas rzeczywiście nie spotkają aż takie sytuacje, jak w tamtych krajach islamskich, ale może wcale nie być lekko. Poza tym pamiętacie, sam też Krzywy zapowiadał nam prześladowania, tak? Że przyjdzie czas, że będą nas szkalować. I to być może niedługo, jeśli będziemy tylko głosić Ewangelię. Każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. Jezus, tak w pewien sposób cudzysłowie, tak powiem to, obiecał nam, nie bójcie się, na tym świecie ucisk mieć będziecie, tak? Ale nie bójcie się, bo ja zwyciężyłem świat. Bo ja zwyciężyłem świat. A zwycięstwem naszym, który zwycięża świat, jest co? To, co mówił Jan? Wiara nasza. Wiara nasza. Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają. Ale nic więcej wam zrobić nie mogą. No co mogą zrobić? Przecież ta ziemia nie jest naszym domem. Tam jest nasz dom, gdzie Jezus przygotowuje nam domy. Tam jest nam dom. No co zabiją nas, to prędzej nas wyślą do domu. Tak naprawdę nam nic nie można zrobić. To jest ludzkie oczywiście, że my się boimy cierpienia, boimy się bólu. To jest zupełnie naturalne. Ale zobaczcie, skoro apostołowie byli zdolni znieść tak straszną śmierć, jaką oprócz Jana jest jedyny, który zmarł naturalną śmiercią. Ale swoje przeszedł, jak go wrzucili całego do wrzącego oleju, co? Jezus mu zapowiedział, że on nie zginie. Więc i wrzący olej, który po prostu normalnie człowiek by nie przeżył, też nie był w stanie go strawić. Ale pewnie przyjemnie nie było, co? W oleju. I musiał pewnie wyglądać może strasznie. Poparzony. Ale jak Jezus mu powiedział, że będzie żyć, tak, że tak i żył. I zmarł mając 100, czy tam 101, czy 102 lata. Ale był zesłany na wyspę Patmos za wiarę w Jezusa, za to, że świadczył o Jezusie. Więc wiecie, kiedy taki dzień jak dzisiaj jest, kiedy my mamy tak dobrze, to co mówi brat Jun, że my na zachodzie po prostu nie wyobrażamy sobie tego, co przechodzi na przykład Kościół chiński. I dla nas naturalnym odruchem by było modlić się o przerwanie prześladowania, żeby ucisk ustał. A oni mówią, my się w ogóle o to nie modlimy, w ogóle. Chiński Kościół nie modli się o ustanie prześladowań. Oni dzisiaj cenią sobie w jakiś sposób prześladowanie jako coś, co oczyściło Kościół na początku i sprawiło, że w Kościele są naprawdę wierzący ludzie. Tylko wierzący ludzie. I dlatego ten Kościół jest tak pełen mocy w swojej wierze. Są tu ludzie gotowi zginąć. Może nam nigdy nie będzie dopisane, żeby rzeczywiście położyć swoje życie za Jezusa i będziemy żyć w dostatku i błogosławieństwie naszej ziemi, jako pewne też błogosławieństwo wcześniejszych pokoleń, które ginęły i przelewały krew za to. Ale myślę, że potrzebujemy się modlić o naszych współbraci. Oni potrzebują naszej modlitwy. Potrzebują naszej modlitwy. I jak czytam te różne informacje na temat, które spływają z tych krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani, to ci ludzie, którzy zbierają te informacje, zauważają jedną rzecz. Wszyscy z jakiegokolwiek kraju, gdzie nie ma prześladowania wierzącym, mówią o jednym. Módlcie się za nas. I módlcie się za nas nie po to, żeby nam było dobrze, ale módlcie się za nas po to, żebyśmy mogli głosić Ewangelię, żebyśmy byli chronieni, tak, ale żebyśmy się nie bali, żebyśmy w nieustraszony sposób głosili Jezusa naszym rodakom. My też potrzebujemy w nieustraszony sposób głosić Jezusa. Może nas nie zatłuką kamieniami, może co najwyżej obrzucają wyzwiskami, albo będą nam niemili, ale nasi rodacy też potrzebują usłyszeć o Jezusie. Potrzebują Kościoła, który jest gotowy walczyć, jak to polski naród w sobie ma, w swoim sercu. Że jest gotowy walczyć do końca i złożyć najwyższe poświęcenie, żeby ratować ludzi od zniewolenia, którym są w zniewolenia grzechu. My tylko nam się wydaje, że żyjemy w wolnym kraju. Owszem, w pewien sposób tak. Ale tak jak Jezus powiedział, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Więc nasz kraj nadal potrzebuje wyzwolenia. Bo wielu, jak zdecydowana większość Polaków, dalej żyje w niewoli. Dlatego też zanim będziemy się modlić, poświęcimy czas na modlitwę o Kościół, szczególnie w Sudanie i w Indiach, to jeszcze zrobimy tą prezentację, wyświetlimy 22 slajdów, które są takim pouczeniem, o co szczególnie potrzeba się modlić. Widzicie wszystko, co tutaj jest napisane? Wszyscy? Nie trzeba czytać? Wszystko już? Słuchajcie, powstaniemy do modlitwy. Jako Kościół się złączymy dzisiaj z setkami, jak i milionami ludzi, którzy się dzisiaj modlić będą o tych, którzy są prześladowani. O to, żeby Kościół coraz bardziej jaśniał. i żeby wielu, wielu ludzi się nawróciło, tak? W prześladowaniach nic nie zatrzyma Kościoła, nic. Oni zwyciężą przez krew baranka, przez słowo świadectwa ust swoich i przez to, że nie umiłowali swojego życia, by je raczej obrać niż śmierć. Panie, dziękujemy Ci, że możemy stanąć jako Kościół wobec tej poważnej sytuacji, wobec milionów prześladowanych wierzących ludzi, którzy w swoich krajach cierpią ucisk i prześladowanie i ból, który nam pewnie sobie nawet trudno wyobrazić, kiedy giną ich bliscy, kiedy tracą wszystko, co mieli w swoim życiu z powodu tego, że uwierzyli w Ciebie. Ale wiemy, Panie, że Ty nagradzasz tych, którzy cierpią dla Ciebie, że nie ma takiej straty, której Ty byś nie był w stanie przywrócić. I że cokolwiek jest na tej ziemi, jest przemijające. To tylko w Tobie mamy rzeczy wieczne i życie wieczne. Panie, dziękujemy Ci, że możemy doświadczać sami ze swojej strony wielu błogosławieństw i żyć w takim miejscu, gdzie nie ma jeszcze prześladowań. I nie wiemy chociaż, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Ja dziękuję Ci, Panie, za to błogosławieństwo, że możemy żyć w kraju, w którym możemy wieść cichy i spokojny żywot, gdzie mamy prawa, które zapewniają nam swobodę wyznania wiary naszej, że mamy ustawę jako też Kościół z naszym państwem, że doświadczamy tego, że państwo polskie w jakiś sposób też nas chroni i daje nam prawo do wyznawania naszej wiary. W innych krajach tego nie ma, wręcz przeciwnie, państwo to niejednokrotnie zabrania. Dlatego, Boże, dziękując Tobie za tą łaskę i błogosławieństwo, które mamy jako Kościół, Boże, jako Kościół w Polsce, jako wierzący w Polsce, żyjąc pośród wierzących ludzi, gdzie większość deklaruje się być chrześcijanami. Boże, chcemy stawać w wyłomie tych, którzy cierpią prześladowanie, cierpią ucisk. I Boże, wierzymy w to, że nasze modlitwy, modlitwy całego Kościoła na świecie mają wpływ i wywierają wpływ, że to nie jest tylko takie sobie gadanie, ale że my poruszamy ramię przez modlitwę naszą, które porusza świat, aby przynieść temu światu zbawienie. Że Ty, Boże, znajdujesz sobie ludzi, którzy śmiało ryzykują swoim życiem, żeby tylko nieść Ewangelię, żeby ratować tych, którzy są prześladowcami ich. Dzisiaj, Boże, wielu ludzi, którzy prześladowało chrześcijan, dzisiaj niesie Tobie Ewangelię, ponieważ Ty dotknąłeś się ich życia, kiedyś dotknąłeś się życia apostoła Pawła, który prześladował również chrześcijan, żeby stać się jednym z najgorętszych ich wyznawców. Boże, prosimy Cię, żeby moc Twego Świętego Ducha wspierała tych ludzi. Wierzymy, że Ty jesteś Duchu Święty z nimi. Ty, który jesteś pocieszycielem, że Ty wspierasz ich i jesteś z nimi w ich niedoli, w ich cierpieniach, w ich smutku, w ich żałobie. Kiedy mogą drżeć o swoje życie, kiedy nie wiedzą, co dzieje się z ich bliskimi, kiedy widzą cierpienie swoich bliskich, kiedy widzą, jak umierają ich bliscy, kiedy nie wiedzą, co jutro przyniesie, czy jeszcze będą żyć, czy będą mieli co jeść, czy będzie im zimno, czy będą musieli się ukrywać gdzieś po lasach czy innych miejscach. Boże, Ty, który widzisz to wszystko i wylewasz swoją potężną miłość przez moc Twego Świętego Ducha, dotykaj się serca każdego człowieka tam, który potrzebuje Twojej ożywczej pociechy, potrzebuje pobudzenia w wierze. Boże, stajemy jako Kościół przed Twoim tronem łaski, wiedząc, że Twoja łaska jest wystarczająca, aby dosięgnąć i pomóc w każdej sytuacji, w każdej potrzebie całego Twojego Kościoła na obliczu ziemi, Panie. To nie są rzeczy, które niezwykłe by nas spotkały, ponieważ Twoje Słowo zapowiedziało te rzeczy, że one będą mieć miejsce. Ale też Twoje Słowo zapowiedziało, że Ty umocnisz w cierpieniu, że ci, którzy giną za wiarę, będą też nasieniem Kościoła, że na miejsce jednego zabitego wierzącego powstanie wielu innych nowych wierzących, że za przelaną krew każdego Twojego wierzącego ta krew stanie się nasieniem Kościoła, że tam, gdzie jeden Kościół zostanie zburzony i zniszczony, w jego miejsce niczym grzyby po deszczu będą powstawać dziesiątki następnych, bo nic nie zatrzyma Twojej Ewangelii. Nic nie zatrzyma Twojego Królestwa. I tam, gdzie ludzie oddają swoje życie, dla sprawy Ewangelii, ich życie nie zostało stracone na marne, ale to życie, niczym to ziarno, które obumiera, będzie przynosić plon obfity. Plon obfity, plon obfity. I Boże, tam, gdzie dzisiaj jest prześladowanie, pewnego dnia może nastać pokój, bo Twoje królestwo zawładnie tą ziemią. Nawet takie rzeczy mogą się wydarzyć tutaj na ziemi. Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś potężnym Bogiem. Jesteś Bogiem, który widzi potrzebę. Prosimy Ciebie o wierzących w Sudanie, aby ten Kościół się rozwijał, aby pełnych odwagi i wiary śmiałych wierzących, pełnych mocy Twojego Świętego Ducha, pełnych miłości Twojej, śmiało głosiło Ewangelię swoim prześladowcom, swoim rodakom. Pomimo kul, pomimo ostrzału, pomimo cierpienia, że ta miłość będzie tak potężnym świadectwem Kościoła w tamtym kraju, że wielu, wielu ludzi będzie głęboko poruszonych i z prześladowców staną się wyznawcami Jezusa Chrystusa. Boże, niech tak się dzieje. Niech ten rząd jest dotykany. Ty, który widzisz tego człowieka, który tam rządzi, który jest bezwzględny i gdzie mówi się o ludobójstwie wśród chrześcijan w jego kraju. Boże, Ty to wszystko widzisz. I jesteś potężnym Bogiem. Jesteś królem. Jesteś królem. I nie On rządzi, ale to Ty jesteś królem każdego fragmentu ziemi na tej naszej kuli. Boże, dziękujemy Ci, że jesteś wielki i potężny. Wielki i potężny, że możemy prosić za wierzącymi w Sudanie. Że możemy stanąć w wyłomie, stanąć przed tronem łaski, a Twoja łaska spływa na ich życie, spływa na Twój Kościół w Sudanie. I Twoja moc będzie sprawiać, że ten Kościół będzie zaopatrzony, że ten Kościół będzie pełen Twojej mocy, że będą dziać się znaki i cuda. Im większej są tragicznej sytuacji, im większym i trudniejszym są położeniu, to Twoje znaki i cuda będą się w potężny sposób objawiać. W Sudanie i w Indiach, gdzie setki tysięcy ludzi nawraca się do Chrystusa, gdzie setki tysięcy nawracają się do Chrystusa i to sprawia, że diabeł się podnosi i burzy się i nie chce, chce zatrzymać tę falę przebudzenia, która idzie przez Indię. Ale Twojego Królestwa nic nie zatrzyma. Nic nie zatrzyma. Ci, którzy na ich miejsce, tych, którzy zginęli, przyjdą następni, którzy nie będą się bać również zginąć, ale zwyciężą. Nie diabeł zwycięży. Ty, Jezus, zwyciężyłeś. Ty zwyciężyłeś. Nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Nic nie pokona Twojego krzyża. I każde zło musi upaść. Każde zło musi się poddać wobec mocy Twojego krzyża, bo Ty triumfowałeś na krzyżu. I szatan został tam pokonany, został rozbrojony. I nawet śmierć nas nie rozłączy. I nie rozłączy Twoich wierzących. Boże, Ty, który widzisz wiele wylewanych łez w Indiach, to morze łez, którego nie sposób nam sobie w stanie wyobrazić. My widzieliśmy, Panie, tylko kilka osób, które coś wypowiedziało się, ale ich są setki, może setki tysięcy, którzy znoszą to prześladowanie, a może będzie jeszcze ich więcej. Dlatego, że Twój Kościół stale rośnie i nic go nie zatrzymuje. Halleluja. Bądź błogosławiony, Boże. Błogosławimy każdego wierzącego człowieka, który jest gotowy nie tylko doświadczać mocy zmartwychwstania, ale też brać udział w Twoich cierpieniach. Który jest gotów cierpieć dla Twojego imienia. Tak jak Tymoteusz, który poszedł za Pawłem, też drogą jego prześladowań. Ale nie bał się tego. Dla Ciebie wszystko, Panie. I dziękuję Ci za tych wierzących ludzi, których Ty umacniasz w Sudanie, w Indiach i w innych miejscach na świecie. Chcemy się modlić za nimi. Chcemy wylewać nasze serce. My, którzy zmagamy się często z naszymi codziennymi problemami, które są niczym w porównaniu do ich problemów. A my zapatrzeni jesteśmy w nasze problemy i nie myślimy, bo nie myślimy o innych, którzy są gdzieś daleko. I dzisiaj chcemy wykorzystać ten czas, aby nasze myśli skierować ku naszym współbraciom, współsiostrom, którzy gdzieś tam zmagają się z rzeczami, których my byśmy nigdy nie chcieli doświadczyć. I być może nawet nie doświadczymy. Ale Boże, chcemy stanąć wraz z nimi. Stanąć wraz przy nich, żeby mieli tę świadomość przez Twego Świętego Ducha, że nie są sami. Że są inni, którzy się modlą o nich, o ich życie, o ich kraje. aby przyszła Twoja wolność, aby przyszło Twoje wyzwolenie, aby potęga Twojego Królestwa objawiła się w ich życiu. A oni, żeby każdy z nich został umocniony w imieniu Twoim, w potężnej mocy Twojej, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty. Hallelujah.